To jest naszym obowiązkiem. To jest obowiązek, ale też taka wielka radość, wielki przywilej, że my, tacy maluczcy, opowiadamy o tak wielkim, wspaniałym, potężnym Bogu. I to nie jest tylko to, że opowiadamy, bo właściwie jakby my rozbijamy się o kwestię przez cały czas takiego pytania, o co chodzi w naszym życiu. Już tak powtarzam coś o sobie z kolei, bo ponieważ lubię to powtarzać, lubię o tym mówić, takie zwyczajne, proste skojarzenie, że nawet ptaki, motyle nawet wiedzą, że trzeba przefrunąć gdzieś tysiące kilometrów, żeby dotrzeć do jakiegoś miejsca. A człowiek zapyta się, o co chodzi w moim życiu? Czy ja też mam złożyć jakieś jajka, mam coś wychować i tylko o to chodzi, tak? Ewentualnie po drodze najeść się dużo ryb. No tak mówię, przenośni odnośnie ptaków tylko. Jest coś więcej, jeżeli chodzi o nas. I jeżeli chodzi o nasze życie, jesteśmy zaprogramowani po to, żeby mieć właśnie społeczność z Bogiem. To był Boży plan dla nas. I gdybyśmy teraz patrzyli na tą Księgę Objawienia, którą czytamy, niektórzy się jej boją, niektórzy myślą, że to jest zbyt trudne, nie wiadomo, o co chodzi. Pamiętam, że taką historię, studenci studiowali Księgę Objawienia, mieli jakąś przerwę. Jeden ze studentów zauważył, że taki stróż, który zajmował się tym podwórkiem, zajmował się szkołą, stróż siedział na boku i czytał coś. Czytał, co tam pan czyta? A czytam Księgę Objawienia. Ale czy pan to w ogóle rozumie, Księgę Objawienia? Mówi, tak, rozumiem. Mówi, no i o co tam chodzi? Mówi, Jezus zwycięża. To proste jest. Ta księga właśnie temu służyła. To nie był list, który miał straszyć ludzi, tak? Ach, to strasznie będzie wyglądało. Miało być zachętą do tego, żeby trzymać się Pana Jezusa, ponieważ Pan Jezus na końcu wygrywa. Pan Jezus na końcu wygrywa. Historia nie jest jakimś kołem, które się ciągle toczy i to samo jest. To nie jest tylko tak, że technologia, mądrość ludzka sprowadzi, wszystko będzie super pewnego dnia i nie będziemy potrzebowali nic, tylko kościoły będą zastąpione przez teatr, czy coś w tym rodzaju. Nie. Jest czasami pod górkę, czasami w dół, wszystko jedno, w jakim etapie jesteśmy. Na końcu przychodzi Pan Jezus. Na końcu przychodzi Pan Jezus i On jest zwycięzcą. I o tym czytaliśmy, kiedy widzieliśmy Jana Wysłanego. Musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach. Potem przechodzi w tym obrazie i Jemu dano kij mierniczy. Tak? Pamiętamy to mierzenie świątyni. Czyli wydziela to, oddziela. Oni są ważni. To dla mnie jest istotne. To jest ta świątynia. Ołtarz ci, którzy się modlą. I zaraz potem przechodzi do obrazu tych dwóch świadków. I tak jak mówię, nie sądzę, to w takich momentach nie mówię, że wiem na pewno, ale nie sądzę, żeby to była tylko mowa o rzeczywiście jakichś dwóch postaciach. Tak jak w księdze Zachariasza, jak Geusza, kapłan Jozue i Zorobabel byli obrazem, tak samo i oni są tylko obrazem dla nas, pokazują nam naszą potrzebę właściwie, nasze przeznaczenie, właśnie zwiastowanie Ewangelii. I to 3,5 roku w różnych postaciach wypowiedziane, czy przez 42 miesiące, czy przez 1260 dni, to przez cały czas się pojawia, jest taki motyw, który a to było. Czyli mamy skojarzyć, że to jest podobne, tak? Czyli w różny sposób powiedziane jest jakby to samo. Na różny sposób powiedziana jest ta sama prawda tutaj. I taka ciekawostka też taka, którą ja sobie tak zauważyłem, że powiedziane jest o tych dwóch świadkach, oni są, czwarty wiersz, oni są dwoma drzewami oliwnymi, dwoma świecznikami, które stoją przed Panem Ziemi. A tutaj czytamy o szatanie, przeczytamy w 12 rozdziale, który pojawia się przed Bogiem. Oni stoją, szatan może się czasami pojawiał, może czasami miał przystęp, zaraz dowiemy się coś więcej na jego temat, ale my stoimy, nasze miejsce jest przy Bogu. I nawet jeżeli oni zwiastowali na ziemi przez tę konkretną ilość dni, którą mieli tutaj być, to oni byli przed Bogiem, oni stali przed Bogiem. I nawet jeżeli ich później zabito, oni stali przed Bogiem, zostali wezwani do Boga. To nasze miejsce jest przy Bogu. I to jest piękne. Mówię, te pytania są różne. Czasami spoglądamy szerzej, oglądamy wiadomości, patrzymy, co się dzieje akurat w Egipcie może, a może w innych miejscach. Dziś dalej, dziś bliżej. Niektórych tamte rzeczy interesują. Nie dajmy się zbałamucić, nie dajmy się odwieść. Zresztą czasami mówią, ktoś mi mówi, a to w ogóle mnie nie obchodzi, moje życie jest ważne, to ja muszę zarobić, muszę wykarmić rodzinę, muszę coś ze swoim życiem zrobić. W dalszym ciągu ten nasz list, ta księga będzie do nas mówiła, będzie nam mówiła ważne rzeczy. A więc 12 rozdział, jesteśmy już w tym miejscu. A jeszcze, przepraszam, tylko jedną rzecz, żeby zakończyć, bo już tak ostatnio już się bardzo śpieszyłem, żeby to zakończyć, nie podkreśliłem tego dosyć mocno, ale kończy się to wszystko, kiedy zabrzmiała ta siódma trąba i mamy to, taką całą wielką ceremonię. To również będzie się ciągle powtarzało, Nadeszło panowanie, nadeszło królowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jeszcze było tutaj, 17 wiersz, 11 rozdziału. Dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś, byłeś, przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. Tak? Bóg panuje. Pan Jezus przychodzi, mówi, przychodzę z królestwem swoim. Przybliżyło się królestwo, moje królowanie. I my wchodzimy, uwierzymy temu, przyjmujemy panowanie Pana Jezusa, tak? Ale dopiero spełnienie tego widzimy w odpowiednim momencie. W odpowiednim momencie, tak jak tutaj to czytamy, przez cały czas właściwie. Przez cały czas. I te świątynie też opowiadają o tym, które jest dla nas takim symbolem bliskości. Nie jest już to zamknięte, nie jest odgrodzone, nie ma żadnych specjalnych podwórek, nie ma zasłony. Nagle otworzyła się świątynia, która jest w niebie, ukazała się skrzynia przymierza. Bliskość. A z drugiej strony ciągle przez cały czas to miało miejsce i to jeszcze będzie miało miejsce. Z drugiej strony przychodzi gniew Boży dla tych, którzy nie uznali Jego panowania, Jego królowania. 12 wiersz. Tu będzie tak, mowa o dwóch znakach. Będzie kobieta odziana w słońce, księżyc pod stopami, korona na głowie korona z 12 gwiazd. To jest jeden znak. I drugi znak, który jest na niebie, jest ogromny rudy smok. Ogromny rudy smok. I powiem tak, że niewiasta bardzo często od razu tradycyjnie nazywana jest Marią. Bardzo często. Choć czy koniecznie, czy to jest jedyna, najlepsza interpretacja tego fragmentu. Zostawię na razie ten temat. Nie będę dzisiaj tego mocno dotykał, ale coś, co jest o wiele bardziej oczywiste, jasne, bardzo wyraźne, to ten drugi znak, ten ogromny rudy smok. Przedstawiona jest jego władza, te 10 rogów, wcześniej jeszcze 7 głów, 10 rogów, na jego głowach 7 diademów, czyli władza, która jest właściwie w jakiś sposób rozdzielona, może na czas, może na jakieś osoby, miejsca. To jest, on ma władzę. Czytamy o tym, co on zrobił, również, że jego ogon zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich, strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. Porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Tu wiadomo, tu widać bardzo wyraźnie, że chodzi o Pana Jezusa. I dzieci jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Bardzo szybciutko. Niewiasta ucieka na pustynię, gdzie przygotowano dla niej miejsce przez Boga. Tam ją żywiono przez 1260 dni. Znowu ten temat się pojawia. 3,5 roku. Czyli jakby mowa o tym samym, ale w inny sposób. Mowa o tym samym, co było i co jeszcze będzie, ale w inny sposób. Mowa też jest o tym walce, która była w niebie. Wybuchła walka w niebie. Michał, aniołowie stoczyli bój ze smokiem. Walczył smok i jego aniołowie. Lecz nie przemógł. Nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem, szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Znowu widzimy, teraz nastało panowanie, tak? Ten sam temat się pojawia. 11 wiersz. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez co? Świadectwo. Słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Jeżeli mówiliśmy o tej pięknej szacie, o tych pięknych nogach, to znowu widzimy ten element, który się pojawia, który jest nieodzowny w życiu chrześcijańskim. Czyli świadectwo. Zwyciężyli przez słowo świadectwa swojego. Oczywiście jest też krew baranka i to, że oni nie umiłowali swojego życia tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się niebiosa, wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, że czasu ma niewiele. Dotąd na razie tutaj się zatrzymamy w tym miejscu. Wie, że czasu ma niewiele. Spójrzmy, co pisał o tym Izajasz i Ezechiel. Łatwo zapamiętać, to jest 14 i 28 rozdział. Izajasza 14, a w Ezechiela 28 rozdział. Izajasza 14 rozdział od 12 wiersza. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych na samo dno przepaści. Izajasz, prorokując, mówiąc o pewnym królu, właściwie opowiada też obrazowo o tym, co stało się z szatanem, diabłem. I tak naprawdę jest to historia każdego człowieka, który nie uznał panowania Jezusa Chrystusa. Mógł być, nie wiem jak wielki, w swoich oczach, w czyichś oczach, ale pycha sprowadza każdego człowieka do potępienia. To samo Ezechiel mówi. Ezechiela 28 rozdział, zacznę od drugiego wiersza, później 12. Ezechiela 28, 2, a później 12. Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru, tak? Czy mówi bardzo wyraźnie do konkretnej osoby, książę Tyru. Tak mówi Wszechmocny Pan, ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś, jestem Bogiem, siedzibę Bogów zamieszkuję pośród mórz, a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem. I za zamysły Boże uważałeś swoje zamysły. To jest bardzo ciekawe zdanie. Tak? To, co on sobie wymyślił, on rzeczywiście osiągnął, on zdobył, uważał, że to były Boże pomysły. Tak? 12 wiersz. Synu człowieczy, zanudź pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi Wszechmocny Pan, ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości, skończonego piękna, byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Widać, tu już Ezechiel widzi więcej niż tylko króla Tyru. Tak? Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie. Karmel, topaz, jaspis, chryzolit, beryl, onyks, szafir, rubin, szmaragd. Ze złota zrobione były twoje bębenki, twoje ozdoby zrobione w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej. Przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy okryto u ciebie niegodziwość, nieprawość. Zrezygnował czy oddalił to Boże panowanie, pogardził Bożym panowaniem. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię, postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali. Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił. Obróciłem cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich, którzy cię widzieli. Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą. Stałeś się odstraszającym przykładem. Przepadłeś na wieki. Widzimy, jak miesza się obraz człowieka i obraz anioła, który upadł. Co było jego pasją? Tu oprócz tego, że był wspaniały, piękny, budował, rozwijał się i tak dalej, jego pasją, bo pasją diabła jest generalnie psuć, jest bojkotować Boże dzieło. On przed niszczyć, kraść, zabijać. To jest jego charakter. Więc skąd pochodzi, zadamy sobie pytanie, skąd pochodzi diabeł? Bóg stworzył na początku doskonałą istotę, aż znaleziono u niego właśnie ten bunt. Było, jak widać, można tak wnioskować, było jakby trzech archaniołów. Lucyfer, Gabriel i Michał. Każdy jakby z nich, może tak to się wydaje, mógł mieć po jednej trzeciej aniołów. I kiedy tu widzimy, że Lucyfer zbuntował się i chciał zawładnąć, chciał przejąć to panowanie. Nie podobało mu się, to jest tylko moje przypuszczenie, ale tak jak czytaliśmy, tak jak to widzieliśmy, on nienawidzi tej idei. Ziemia, Bóg wcielony, on nienawidzi tego, że Bóg chce mieć do czynienia z ludźmi, że chce ich odkupić. On tego nienawidził, tego planu Bożego. I się temu właśnie sprzeciwił. Tak to jakby wygląda, patrząc na historię biblijną. Więc co się dzieje z nim? Bardzo często czytamy w tych dwóch fragmentach, Bóg zrzucił go na ziemię. Zrzucił go na ziemię i od tamtego czasu on działa na ziemi. Biblia też mówi o nim, że jest Bogiem tego świata. To jest Bóg tego świata. W Efezjan 2:2, to jest ważny wiersz, Efezjan 2:2 czytamy, jest nazwany księciem, który rządzi w powietrzu. Księciem, który rządzi w tych sferach niebiańskich. To między niebem właściwie, tym właściwym, a ziemią. I tak jest powiedziane, tam jest mowa o tym, o naszym nawróceniu, o tym, jak kiedyś żyliśmy, jak kiedyś myśleliśmy, postępowaliśmy. Mówi tak, w których niegdyś chodziliście według modły, czy według wzoru tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Ducha, który teraz działa w synach opornych. Tak? Wszyscy ludzie, jak mamy zaszczepione naszego pierwszego Adama bunt, mamy zaszczepioną zdradę, mamy zaszczepione to, żeby korzystać z życia i nie patrzeć na innych. Co mnie obchodzi, co się dzieje z tą ziemią, co się dzieje z innymi ludźmi, to jest zaszczepione w nas. Tak? I ten duch działa w synach opornych. Oni nawet nie wiedzą, im się wydaje, że mamy wolną wolę. To gdzieś tam siadło, nawet Kościół powtarza przez cały czas. My mamy wolną wolę, my robimy co my chcemy. Mamy odpowiedzialność. Ale jeżeli nie jesteśmy poddani królowaniu Boga, to tak naprawdę działa w nas ten właśnie, który rządzi w powietrzu. On działa w synach opornych. I zobaczmy, kiedy on się pojawia. Co się dzieje? Kiedy pojawia się, to są trzy właściwie takie momenty. To jest Eden, to jest Job i to jest w życiu Pana Jezusa. Kiedy wyraźnie, osobiście pojawia się. W Edenie, kiedy przychodzi, co on robi? Właściwie to oskarża Boga przed człowiekiem. Tak? Przychodzi do Adama i Ewy i on oskarża Boga. On poddaje wątpliwość. Czy Bóg na pewno powiedział? Czy na pewno chce dobrze dla ciebie? Jesteś pewien tego? Poddając wątpliwość, oskarża Boga. Na pewno coś Bóg schował. Na pewno coś przed tobą ukrywa. Nie ufaj Bogu do końca. To jest jego strategia. Więc nieustanne podważanie prawdy, poddawanie pod wątpliwość każdego słowa, które Bóg wypowiada. Dlatego jest nazwany też ojcem kłamstwa. W księdze Joba jest jakby odwrotnie. Tak? Przychodzi do Boga, stawia się przed Bogiem, tak? Żeby oskarżyć człowieka. Żeby oskarżyć człowieka. Pamiętamy, zasada jest jedna, ciągle to mówi, czy za darmo? Czy za darmo on ci jest taki wierny? Czy za darmo cię kocha ten twój Hiob? Czy za darmo? I on chce nam to też wpoić. Każdemu mówi, że Bóg nie za darmo. Musisz mu odpłacić, musisz go kupić. Przekupić Boga. To jest jego strategia, którą przez cały czas robi. Zobaczcie też ten moment, kiedy powiedziane jest, Pan Jezus mówi do Szymona Piotra. 22 rozdział Łukasza 22:31, ważny fragment. Łukasza 22:31. Gdyby Pan Jezus tego nie powiedział Piotrowi wprost, nie wiedzielibyśmy o tym. Gdyby Biblia nie napisała nam o Hiobie, nie wiedzielibyśmy o tym. Pytania, które Hiob sobie zadawał, to co na początku powiedziałem, co tu się dzieje tak naprawdę? Co tu się dzieje? Dlaczego to się dzieje dookoła mnie? Tak? Właśnie Hiobowi chciał sprzedać tą rzecz. Byłeś wierny i co? I Pan Bóg cię sprzedał. Pan Bóg cię załatwił na cacy. I te słowa, które wypowiada jego żona, złorzecz Bogu i umrzyj. Złorzecz Bogu i umrzyj. To nie ona powiedziała. Tak de facto to mówi diabeł właśnie. Tak mówi diabeł. Zostaw to wszystko. Nie warto służyć Bogu. Umrzyj. Daj sobie spokój już. Umrzesz i będziesz miał dobrze. Łukasza 22:31. Nie wiedzielibyśmy o tym, gdyby Pan Jezus to nie powiedział. Więc wyjawione mamy kulisy tego, co dzieje się gdzieś tam, czego my nie widzimy. Widzimy jakiś tam właśnie Egipt, widzimy tutaj naszego prezydenta, premiera, widzimy różne osoby, politykę, widzimy ludzi, którzy siedzą dookoła nas. Ale to nie jest tylko to. To nie jest tylko to. Myśl, która rządzi naszym życiem, nie jest materialna. Myśl nie jest materialna. Więc kto za tym stoi? Musimy pamiętać, że musimy mieć kogoś mocniejszego. Diabeł mówi tak. Diabeł, szatan, wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Diabeł wyprosił, znowu jest ta sama sytuacja, stoi przed Bogiem i prosi, żeby ich przesiać, żeby zrobić z nim porządek. Przecież oni są do niczego. Przecież oni nie po... Co oni w ogóle samoreprezentują? On gardzi człowiekiem, gardzi cielesnością, gardzi naszym tym, co my sobą reprezentujemy. I on chce naszego potępienia. Ale czytamy tam te słowa wspaniałe, mówi, ale ja prosiłem. Dlatego przez cały czas mówimy i zwracamy uwagę na to, kto panuje, kto panuje. Na ile oddałeś panowanie Jezusowi w swoim życiu? Na ile zgodziłeś się z Jego poglądem co do tego, jak masz być ubrany, czy w tym sensie tym, właśnie tym miłość, jedność, to uprzejmość. Na ile to przyjąłeś? Na ile przyjąłeś to, jeżeli mówi, piękne są nogi tych, którzy zwiastują Ewangelię? Czy mówisz, nie, zwiastowanie Ewangelii to jest dla pastora i dla jeszcze innych jakichś tam może wybitnych postaci? Nie! To jest Boże upodobanie, to jest Jego wzór dla ciebie i dla mnie. Nie tylko dla wybranych ludzi. I pamiętamy tą historię, kiedy był człowiek, który dostał się nawet na to wesele, na to ucztę, a miał zły strój, niewłaściwy strój. Mówi, ja sobie to poukładałem, ja sobie tak to wymyśliłem, ja się zgodziłem, przyszedłem, proszę bardzo, jestem na tej uczcie. Król rozgląda się, mówi, a co on tu robi? On ma złą szatę. On ma złą szatę. Wyrzućcie go stąd precz. Ale przecież się zgodziłem, przecież przyszedłem. Wyrzućcie go stąd precz. Więc słowa, które tu czytamy, są dla nas bardzo ważne. My mamy uznać panowanie naszego Pana, naszego Króla, Jezusa Chrystusa. Mamy być posłuszni temu, do czego On nas powołuje. Więc tak, najpierw było oskarżanie Boga przed człowiekiem, przed Adamem. Teraz oskarża człowieka przed Bogiem i to robi nieustannie. I wreszcie ten trzeci moment, kiedy przychodzi do Pana Jezusa. Tak, znowu pojawia się na ziemi, przychodzi do Pana Jezusa. Pan Jezus jest po 40 dniach postu. I też to, co robi, zobaczcie, manipuluje Bożym Słowem. Przecież powiedziano jest, jeżeli skoczysz, to aniołowie o ciebie zadbają. On próbuje manipulować Bożym Słowem. Tak, żebyśmy poddali wątpliwość Boży plan. Tak, żeby poddał Pan Jezus sam, żeby poddał wątpliwość Boży plan. On to próbuje zrobić na Synu Bożym, na Panu Jezusie. On nienawidzi tego, co zrobił Jezus. Nienawidzi tego. Ani tej koncepcji, którą za nim przed wcieleniem, ani potem. Dlatego tu czytamy o tym, że on czekał jak smok, żeby pożreć to dziecię. To jest obrzydliwe dla niego. Ale Pan Jezus tego dokonał. Tak właśnie w ten sposób, kiedy się uniżył, kiedy ubrał szatę pokory, wtedy zwyciężył. Wtedy zwyciężył. On chce mieć punkt zaczepienia. Chciał mieć punkt zaczepienia w Panu Jezusie. Pamiętamy te słowa, które mówi w czasie wieczerzy Pan Jezus. On nic swego nie ma we mnie. Szatan nie ma żadnego haczyka, na który mógłby mnie złapać. Bo jeżeli mam haczyk na kogoś, to ja go mam w garści, mówimy. Prawda? Jeżeli mam haczyk na kogoś, tu mam dowód. Pamiętam tamto wydarzenie i jeszcze coś tam. To ja przez to chcę mieć nad kimś władzę. Jeżeli próbuję w taki sposób kogoś oskarżać, jeżeli mam coś na kogoś, jakiegoś haka, to ja mam nad nim przewagę. Dlatego my tak bardzo lubimy pamiętać czyjeś upadki, czyjeś jakieś słabości, bo wtedy mam władzę. Bo wtedy mam władzę. To jest stara metoda diabelska. To robi diabeł nieustannie. Ale zobaczmy jeszcze raz, jak to wyglądało, jak wyglądała ziemia, jak wyglądało relacja człowieka z Bogiem, zanim pojawił się szatan. Ziemia była, pamiętam, Bóg mówi, to było dobre, to było bardzo dobre. Bogu podobała się nasza ziemia. Nie ma życia poza tą ziemią, w tym ogromnym, przepastnym kosmosie, nieogarniętym. Nie ma tam życia. A co do tej ziemi mówi, to jest dobre, to mi się podoba. I wy to samo mówicie, dlatego tu przyjeżdżacie na Mazury, prawda? Jak to pięknie. Tak to Bóg pięknie stworzył. Już tylko mówiliśmy, ta ziemia też jest skażona, są komary, słońce czasami pali, a czasami deszcz zalewa, różne rzeczy się dzieją, ale to jest piękne, bo to w dalszym ciągu niesie obraz naszego Stwórcy. Ale też czytamy o tym, że ziemia z utęsknieniem czeka, płacze, jęczy na to, aż do tego momentu, aż synowie Boży, Boże dzieci będą odkupione. A to jest też nasze zadanie. Mamy iść i głosić, żeby ludzie byli odkupieni. Jeżeli podobać się ta ziemia, żeby podobać się to, co Bóg stworzył, to weź udział w Bożym głoszeniu. Bo wtedy przyczyniamy się do tego momentu, kiedy wreszcie ziemia odetchnie. Będzie oczywiście przemienione, będzie wszystko przemienione, ale będzie według tego pierwszego wzoru, jaki Bóg miał. Znowu będzie to dobre, tak samo jak nasza relacja z Bogiem będzie dobra. Tak jak Adam chodził z Bogiem, tak my będziemy chodzili. W księdze Hioba, zwróćcie uwagę jeszcze raz na to, czego diabeł nienawidzi. On nienawidzi jego sprawiedliwości, nienawidzi jego prawości, nienawidzi jego świadectwa, które z sobą dawał. Ach, Hiob był sprawiedliwy pośród wszystkich ludzi. To było jego świadectwo. On nienawidzi tego. Nie mogę tego znieść. I on musiał zrobić porządek, w cudzysłowie, z tą rzeczą. Nienawidzi szatan, jeżeli poświęcasz jemu czas, jeżeli poświęcasz czas Bogu. Jeżeli kochasz Boga, jeżeli poświęcasz Jemu czas, jeżeli chcesz zwiastować Ewangelię, jeżeli chcesz zależeć Ci na Bożym prawie, na Bożym słowie, on tego nienawidzi. I on zrobi wszystko, żeby to zniszczyć albo przynajmniej poddać wątpliwość. Poddać po to, żeby Ciebie móc wreszcie oskarżyć. Więc wabi człowieka, wabi do siebie, wabi do swojej wolności w cudzysłowie, bo teraz się właśnie o takiej wolności mówi, do swojej prawdy. I to nieraz czytam na forach, ktoś przedstawia jakieś argumenty. No zobacz, zastanów się, jest Bóg. Czyż nie ma możliwości, że jest Bóg? A co mnie to obchodzi? I tak chcę żyć po swojemu. A może jest, a może go nie ma. Ja i tak wolę żyć po swojemu. Tak mi jest po prostu wygodniej. To jest moja prawda. Czy to kogoś obchodzi, czy nie? To jest bardzo często kwestia. Nie to, że kogoś przekonamy, ale to, że ktoś czy on chce żyć za Bogiem, czy nie. Szatan nienawidzi ludzi, którzy chcą żyć z Bogiem. Nienawidzi tego. Ważny też moment, który musimy zauważyć, kiedy on przychodzi z tym swoim oskarżaniem. Wtedy, kiedy no właśnie, chcesz się zbliżyć do Boga, albo kiedy odnosisz zwycięstwo. Kiedy odniosłeś zwycięstwo, kiedy jak z Panem Jezusem, po wysiłku Jego, on przeżył niesamowity czas z Bogiem, a on właśnie wtedy przychodzi, żeby coś zrobić, żeby wetknąć swój haczyk. Szuka słabego punktu. Uważajmy na te momenty, kiedy nam się coś udaje, bo wtedy on zwiększa swoją działalność, zwiększa swoją agresywność. To, co też robi szatan, to jest, wiecie, co to znaczy szczuć z tymi psami tam. Te psy, to są bardzo, wyglądają jak wilki, takie łagodne raczej chyba, nie? Ale są też psy, które da się szczuć. Niektórzy właśnie coś takiego robią z psami, że rozdrażniają, żeby wyrały swoją agresję na coś, na kogoś i tak dalej. Szatan, to nie jest tak, że to jest gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. I jak my się tego bardziej postaramy, to już sobie tu stworzymy raj. To już, Panie Boże, się nie przejmuj, my sobie tu stworzymy ten raj. Jest wróg naszej duszy, jest wróg człowieka, jest wróg, który jest zaszczuty w tym, żeby po prostu jątrzyć. Jeżeli widzimy te wojny, jeżeli widzimy nieprawości, jeżeli zadają sobie pytanie, a co z tą młodzieżą się dzieje? A co się dzieje w tej telewizji? Nieprawość, niemoralność dookoła, wszędzie. Co się dzieje? Tak naprawdę szatan szczuje człowieka, jednego przeciwko drugim. Szczuje swoje demony, to 1/3 aniołów, które jeszcze są gdzieś tutaj. Szczuje ich po to, żeby człowiek mógł być, żeby mu zaszkodzić w jakiś sposób. Także Piotr mówi w taki sposób, 1 Piotra 5,8, że on chodzi wokoło jak kto? Jak lew. On nie jest lwem, chodzi jak lew, szukając kogo by pochłonąć. Szukając kogo by pochłonąć. On to robi nieustannie. A może w tym przybrać nawet postać anioła. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. To jest bardzo ważne, Szatan nie jest wszechobecny. Tak jak żaden święty, że ktoś wam mówi, że się modli do świętych, to tak przy okazji, ale to jest ważne. Nie ma nikogo wszechobecnego, tylko Bóg. Szatan nie jest wszechobecny. Tak? Tak samo jak nie są aniołowie wszechobecni. Tak samo jak mówię, święci, jakiejkolwiek tam maści, oni nie są wszechobecni. Więc zwracanie się do nich, obawianie się ich, czy modlenie się na przykład do świętych, albo obawianie się, że widzenie szatana w każdym rogu, kontakcie, czy gdzieś tam, jest po prostu głupie. Jest nierozsądne. Wszechobecny jest tylko Bóg. Tylko Bóg. Nie ma wszechwiedzących ludzi. Tylko Bóg. Szatan jest bardzo mądry, bardzo inteligentny, jest bardzo mocny, ale nie jest wszechmocny, nie jest wszechwiedzący. Tylko Bóg. Tylko Bóg. Pamiętajmy o tym. Bo to gdzieś nam czasami się zatraca i wchodzi jakiś dualizm, walka dobra ze złem. Bóg się z czymś tam zmaga. Nie, nie, nie. Nie. Bóg ma wszystko pod absolutną kontrolą. Nawet jeżeli puszcza diabła, jeżeli go spuszcza ze smyczy, to spuszcza go na tyle, a nie dalej. Tyle możesz dotknąć. Nie dalej. Nie dalej. Tak? Pamiętajmy o tym. Może być tak, tak jak było w Pergamonie. Pamiętamy? Sam Pan Jezus to mówi bardzo wyraźnie. Wiem, gdzie mieszkasz. Gdzie mieszkali? Tam, gdzie jest tron diabła. Tam, gdzie jest tron diabła. Tak? Tam był wielki, potężny ołtarz i taka świątynia pergamońska. To ciekawe. Turcy sprzedali tą świątynię. Sprzedali ją Niemcom. I od tego czasu Hitler był zachwycony tym, zachłyśnięty tym obrazem tej świątyni i tego wzoru. To 1930 rok bodajże. Niemcom uderza do głowy wtedy, w tamtym czasie temu narodowi. Tak? Nie będę wchodził w te wszystkie szczegóły, to jest bardzo ciekawe, można o tym przeczytać. Ale to już zupełnie inna historia. Przez jakiś czas ten ołtarz był ukradziony. Oczywiście Rosjanie przewieźli to do Rosji. Chruszczow oddał z powrotem. Nie sam kamień o tym świadczy. Nie sam kamień, tak? To nie jest to, że w muzeum jest tron diabła, więc tam na pewno diabeł siedzi. Ale jest coś z tym związane. Ludzie się tak mocno przywiązują do pewnych rzeczy, że to właściwie nimi zawłada. To nie musi być wielki, potężny, ten pergamoński tron. Czasami może być bardzo prosta, mała figurka, bardzo prosta, mała rzecz, którą gdzieś tam człowiek sobie w domu ma i to rządzi nim, bo się boi usunąć, nie usunąć. A coś mu się stanie, a są później te łańcuszki, jeszcze ktoś dotknął, zrobił, zmienił i mu się tyle rzeczy wydarzyło. Zostawmy to. Szatan, jeszcze raz, nie jest wszechobecny, nie jest wszechwiedzący, nie jest wszechmocny. Ale pamiętamy o tym, jesteśmy też zachęceni, nawet przez to było. Mówi, wiem, gdzie mieszkasz, tam Antypas zginął, poświęcił swoje życie, ale ty trwaj, ty się trzymaj. I teraz ten 12 wiersz ma pozytywną stronę i tą negatywną, tą trudną. Uchwyćmy się tej pierwszej. Weselcie się niebiosa, wy, którzy w nich mieszkacie. A powiedziane z liście do Efezjan, że my jesteśmy posadzeni w okręgach niebiańskich. My jesteśmy posadzeni już w okręgach niebiańskich. Tam już jest nasza ojczyzna. Tak? Weselcie się niebiosa, wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, że czasu ma niewiele. I ta ostatnia fraza, tylko to, i na tym chcę zakończyć dzisiejsze rozważanie, ważna. On wie, że czasu ma niewiele. Jeżeli masz ostatnią szansę zrobić coś, wiesz, że kończy ci się czas, co się robi, co się dzieje? Człowiek zaczyna się nakręcać, szybciej, no, intensyfikujemy swój wysiłek. Prawda? To, co robimy. Jeszcze zdążymy, jeszcze pokończy się czas, szybciej. Tak ponaglamy się, maksymalizujemy swój wysiłek. Świadectwa wielu mężów Bożych pokazują, nawet Luther pisał w czasie śmierci o swojej śmierci, oczywiście nie po śmierci o swojej śmierci, w czasie śmierci o swojej śmierci pisał, że był to największy bój, jaki miał. Widzieliśmy z filmu, kiedy tam przechodzi ten bój nawrócenia, te rozterki, które mu mówili. Opisywał swoje życie, mówi, największy bój, jaki przechodziłem, to było na łożu śmierci. Dlaczego tak się dzieje? Bo szatan wie, że ma niewiele czasu. I kiedy są te trudne momenty, kiedy kończy się nasz czas, on wie o tym, że ma mało czasu i on intensyfikuje swoje działania. Ale co jest powiedziane do nas? Hebrajczyków 10:39. Powinniśmy często to mieć wypisane w domach i podkreślone. 10:39. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy cofają się i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. My nie jesteśmy z tych. Przychodzą różne myśli. Będzie przychodziło oskarżenie. Czy upadniesz, czy będzie choroba, czy jakiś krach ekonomiczny, czy gospodarczy, zdrowotny, może wojna, cokolwiek. To się dzieje przede wszystkim tu, w naszych myślach, w naszym sercu, w naszym umyśle. I ja muszę stawić opór. I powiedzieć sobie, nie, moment, ja nie jestem z tych. Ja się trzymam mojego Pana. Mój Pan Jezus zwyciężył. Tu o tym czytam. Jezus zwyciężył. Nastało Jego panowanie. Ja należę do Niego. To jest moje przeznaczenie. Cokolwiek by się działo, będzie bolało, będzie trudno, ale Pan Jezus zwyciężył. Więc szatan wie, że ma niewiele czasu. I Pan Jezus uczula nas przez te słowa, które czytaliśmy też. Bądź wierny, dam Ci koronę zwycięstwa. Bądź wierny aż do końca. Trzymaj się mnie. Nie masz innego, nic innego, czego mógłbyś się trzymać. Czy wiesz, ile Tobie czasu zostało? Czy wiesz, ile czasu zostało Twojemu współmałżonkowi? Twoim dzieciom? Może Twoim rodzicom czy dziadkom? Czy wiesz, ile czasu? Nie wiemy tego. Możemy przypuszczać, że rodzicom mniej zostało niż naszym dzieciom, ale różnie to bywa w życiu. Nie wiemy nigdy do końca. Ale tu jest powiedziane, że czasu mamy niewiele. I co jest ciekawe, szatan wie o tym. A pytanie jest, czy ty wiesz o tym? Czy ty wiesz o tym, że masz czasu niewiele? Dlatego apostoł Paweł mówił w liście do Efezjan, wykupujcie czas. Czy wiesz, ile masz czasu? W związku z tym sprawdziłem sobie, nie będę teraz tego robił, już chcę zakończyć, ale sprawdziłem sobie w Biblii, bo to łatwo dzisiaj konkordancja, bierzesz wiedząc, albo co mam wiedzieć, co oni wiedzieli. Bardzo ciekawe, proste studium. Tak? 40 wersetów, które można było przeczytać sobie. Co oni wiedzieli, albo co musieli wiedzieć. A czasami nie wiedzieli, bo też było takie wersety, że nie wiedzieli o czymś tam. Szatan wie, że mało mu zostało czasu. Czy ty wiesz, ile czasu tobie zostało? Jeżeli masz jakieś zadanie do zrobienia, bieg do ukończenia, wiesz, że kończy ci się czas, intensyfikuje się swój, prawda, wysiłek. To mi bardzo pomaga jeździć przepisowo, kiedy widzę na swojej nawigacji, o tej godzinie będziesz na miejscu. Spokojnie. Czyli mam jeszcze zapas czasu. Gorzej było, kiedy nie wiedziałem, ile mam czasu i wydawało mi się, że muszę się śpieszyć. No i często przekraczałem jakieś przepisy, często jechałem nie tak, jak trzeba było. Po prostu nierozsądnie. Jeżeli wiem, ile mam czasu, zupełnie się inaczej zachowuję. Człowiek, który wydaje mu się, że ma wieczność przed sobą, młodym ludziom się wydaje, że mają wieczność, ileś tam rodzajów życia jeszcze i tak dalej, to jest niemądre. Jeżeli wiem, to też właśnie taka kwestia, kiedy jest trudno, kiedy mam trudności jakieś, to też ważna kwestia, którą robię, to przypominam sobie, zaraz, moment, co wiemy, co jest pewne, co jest oczywiste. Jakie mamy dane, prawda? Jeżeli mam trudną sytuację, z której musiałbym wyjść, prawda, to też gromadzimy dane. Moment, tak? Mamy pieniądze, tu jest szpital, muszę, żeby zrobić jakąś akcję, żeby wyjść z trudnej sytuacji, muszę zgromadzić dane. Czy wiesz to, co masz wiedzieć? Czy na pewno wiesz to, co masz wiedzieć? Szatan, jak powiedziałem, przez cały czas mówiłem, próbuje zrujnować to Boże dzieło. On nie zna, próbuje zwieść nawet ich wybranych, tak? Ale on nie wie, kto jest do końca wybrany, dlatego ich próbuje. On nie wie. Pan Bóg wie. Pan Bóg zna imiona tych wszystkich, którzy już tam u Niego są zapisani w Księdze Życia. Tak? On to wie. Szatan tego nie wie. Dlatego on próbuje wszystkich sił, żeby zniszczyć, zniweczyć Boże dzieło. On wie, że czasu ma mało. On próbuje każdego zachęcić w cudzysłowie. Nie pukaj, nie kołacz, nie szukaj. Na pewno ci nie otworzą, na pewno nie znajdziesz. Nigdy z tego nie wyjdziesz. To jest dzieło szatana. I to się dzieje w naszych głowach. Odbierz sobie życie, umrzyj, tak? Złożysz Bogu i umrzyj. To jest coś, co w naszych głowach się gdzieś tam lęgnie. Ale Bóg mówi, Jezus mówi, pukaj, kołacz, szukaj. Jeżeli wy jesteście złymi rodzicami, często potraficie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego, da dobre dary tym, którzy wierzą, tym, którzy pukają, szukają, kołaczą. Prawda? Szatan, trzeba mu to przyznać, on jest bardzo poświęcony temu, w co wierzy. Wierzy? On wie. On wie, że ma czasu niewiele. I on jest temu oddany w 100%. To jest jego pasja życiowa, można powiedzieć. Tak? On jest temu oddany, żeby tylko pokrzyżować te plany. Bo on wie, ile czasu mu zostało. Patrzę czasami na swoich bliskich. Patrzę często na rodzinę, nawet na swojego brata, jednego z moich braci rodzonych, który jeszcze nie zna. Jeszcze nie zna Boga. I mogę mu oczywiście o wielu rzeczach rozmawiać, mogę mu dawać dobre rzeczy, ale to, co mówiliśmy tu dzisiaj już, najwspanialszą rzeczą, jaką można przeżyć na tej ziemi, to zobaczyć, jak ktoś się nawraca. Jak ktoś się nawraca. Modlimy się czasami, przychodzimy do zboru, nawet mówimy, ach, módl się o moją mamę, bo jest bardzo chora. Módl się o moją... Ktoś tam jest bardzo chory w rodzinie. Okej, będziemy się modlili. Ale to nie jest najwspanialszy cud. Nawet gdyby ktoś wyzdrowiał z najgorszej umierającej choroby, gdyby ktoś nawet wstał z martwych, to jeszcze nie jest najważniejszy cud. Bo znakiem najpiękniejszym, największym, najcudowniejszym jest to, kiedy ktoś się nawraca, uznaje królowanie Pana Jezusa Chrystusa, wchodzi pod Jego ochronę, jest bezpieczny wtedy i tylko wtedy. I tylko wtedy. Szatan nie chce, żeby twoja mowa była zaprawiona solą. Nie chce, żeby twoje myślenie szło w kierunku Boga. Nie chce, żebyś wiedział, jak cenne jest twoje zbawienie. On tego nie chce. Nie chce, żebyś biegł wytrwale. Nie chce, żebyś myślał o sprawach Bożych. Przejmuj się tymi innymi rzeczami. Przejmuj się szkołą, piątką w szkole. Przejmuj się wypłatą. Przejmuj się szefem. Przejmuj się wszystkim innym. Ale nie przejmuj się zbawienie. No, to nie jest takie ważne. Tak On chce to zrobić. On nie chce, żebyś służył Bogu. Nie chce, żebyś się wysilał, poświęcał. Nie chce, żebyś odniósł sukces. A Bóg chce. A Bóg właśnie chce. I to jest piękne. Kończę. Dwa fragmenty. Psalm 101. Psalm 101 mówi w taki sposób. Wczoraj czytaliśmy jeszcze wieczorem z Piotrem. Co sobie stawiasz przed oczami? Co sobie stawiasz za wzór? Bo to jest ważne. Na co patrzysz, czego słuchasz, to w tym kierunku zaczynasz iść. Psalm 101, w trzecim wierszu mówi tak. Nie stawiam przed oczy moje niegodziwej rzeczy. Nie stawiam przed oczy mojej niegodziwej sprawy. Nie skupiam się na niegodziwych rzeczach, na niegodziwych sprawach. Nie idę w tym kierunku, który nie jest Bożym kierunkiem. Nienawidzę zachowania się odstępców. Nie przylgnie ono do mnie. Nie mówi diabłu. Nie będziesz mi stawiał tych rzeczy przed oczami. Nie będę się tym zamartwiał. Nie będę się tego bał. Ja będę szedł właśnie za moim Bogiem, będę służył mojemu Bogu. To jest właśnie perspektywa Bożego dziecka. Tak to powiedział Dawid. A Pan Jezus użył obrazu oracza. Użył obrazu oracza, mówi Ewangelia Łukasza 9,62, mówi, żaden, który przyłożył rękę do pługa i ogląda się wstecz, co z nim jest? Nie jest dobrym oraczem? Będzie miał krzywą działkę za sobą? Będzie musiał poprawić? Powiedziane jest jeszcze bardziej dobitnie, nie nadaje się. Nie nadaje się do Królestwa Bożego. Żaden, który przyłożył rękę do pługa, a ogląda się wstecz, poszedł za Panem Jezusem, ale jednak to tu troszeczkę, to tam troszeczkę i bardziej jego świat interesuje niż sprawa Boża, mówi, nie nadaje się. Nie mówi, będzie miał trudno. Nie nadaje się do Królestwa Bożego. Czy sprawa Boża, czy ta Boża perspektywa jest przed twoimi oczami? Zwróć na to uwagę, bo jeżeli nie, przyjdzie szatan, który jest oskarżycielem, który próbuje zrobić wszystko, żeby tylko cię zwieść, żeby oskarżyć, żeby zrzucić cię z tej Bożej drogi. On robi wszystko, co tylko potrafi. On jest oddany w swojej sprawie. Ale ty nie poddawaj się. Nie zapomnij tych Bożych historii. Nie zapomnij tego Bożego prowadzenia. Oddaj się Bogu. Bóg na pewno dobrze poprowadzi. Będzie bolało, będzie ciężko. Ale to jest jedyna zwycięska droga. Jedyna. Zapraszam, powstańmy do modlitwy. Panie Jezu, chcemy Tobie oddawać chwałę, Tobie oddawać cześć. Chcemy Ciebie wzywać naszymi ustami, chcemy wyznawać Ciebie przed tym światem i przyznawać się do Ciebie, przyznawać się do Ciebie, przyznawać się w Twoim Kościele, w naszych domach. Nie chcemy też gniewać się, nie chcemy dawać przystępu diabłu, nie chcemy knuć niczego, nie chcemy robić nic, co by Tobie się nie podobało. Panie, chcemy wykonywać Twoją wolę. Niech Twoje Królestwo będzie pośród nas. Zapraszam teraz wszystkich, pomódlmy się razem tą modlitwą, którą nauczył nas Pan Jezus. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc, chwała na wieki wieków. Amen.